Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór Państwu. Łukasz Wrodzik to Strefa Młodych. Jak co tydzień gości na antenie Radia Zachód. I jak co tydzień zapraszamy młodych ludzi z ruchów, stowarzyszeń, organizacji, grup formalnych i mniej formalnych, które realizują swoje pasje, zainteresowania. Również politykują. Również działają na rzecz ojczyzny, patriotyzmu. A dziś temat ekologii w naszym studio i osoby, które włączyły się w akcję ekologiczną. Moim Państwa gośćmi są dziś Agata Winiel ze Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. Witam serdecznie.
Witam.
Nadia Ratajczak z 5 Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Dobry wieczór. Witaj. Wiktor Jasiczek, 1 Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze.
Dobry wieczór.
I Oskar Der, również z 1 Liceum.
Dobry wieczór.
Będziemy rozmawiać dzisiaj trochę o ekologii, trochę o klimacie, a wy włączyliście się w inicjatywę ekologiczno-klimatyczną, chyba tak to nazwiemy. Co to za inicjatywa? O co chodzi? Kto zacznie? Chyba Oskar, tak? Oskar zaczyna. Czy Wiktor?
Wiktor.
Proszę bardzo.
Jesteśmy z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Jest to organizacja, ruch bardziej oddolny. Jesteśmy grupą uczniów, którzy spontanicznie, bez żadnej odgórnej władzy, bez
inspiracji,
żadnych odgórnych rozkazów, bez nawet hierarchii ani w zasadzie przywództwa, po prostu przedsiębiorą różne akcje. Ostatnio odbył się młodzieżowy strajk klimatyczny na całym świecie w piątek o 10:00. Zebrały się młode osoby z całego świata. W Polsce w strajku wzięło udział ponad 60 miast.
W tym Zielona Góra.
W tym Zielona Góra.
Naszego województwa. Jak się dowiedzieliście o tej inicjatywie? To pytanie do Was. Czy to była sytuacja, że ktoś do Was zadzwonił, słuchajcie, idziemy wspólnie, walczymy?
Przede wszystkim o takich rzeczach dowiadujemy się przez media społecznościowe, w których jest to dosyć głośny temat, ponieważ młodzi ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje z naszym światem, chcą dbać o swoją przyszłość i chcą walczyć o swoją przyszłość. Dlatego jakby gdy pojawia się tylko informacja o czymś takim, że jest strajk, że walczymy o to, co tak naprawdę wszyscy mają, a my możemy tego nie mieć w przyszłości, to wszyscy się zmobilizowaliśmy i po prostu poszliśmy na strajk.
A właśnie, właściwie dlaczego ta inicjatywa? Co jest celem tego, że młodzież się zgromadziła, wy akurat w waszym przypadku, i poszliście manifestować swoje, no właśnie, niezadowolenie, a może poparcie dla jakiegoś projektu? O co chodziło?
Przede wszystkim jakby nie godzimy się na bierność wszystkich polityków i jakby osób u mocy, które nic sobie nie robią ze zmian klimatycznych. Nawet w podstawie programowej nie ma dostatecznych informacji o zmianach klimatycznych, o tym, co się dzieje z naszą planetą przez te zmiany i to, co, o tym, co będzie się przez to wszystko działo. Jakby to jest wyraz złości, gniewu i jednocześnie strachu, ponieważ tak naprawdę politycy mają w rękach nasz los i los naszej planety. I właściwie jakby to jest po prostu walka o to, co będziemy mieli w przyszłości.
To jest taki cel? Wy też z tego tytułu poszliście na tą inicjatywę?
Tak, no to jest w zasadzie walka o nasze przetrwanie, o zachowanie naszego świata takim, jakim jest, a najlepiej o naprawę go. Bo to może być trochę tak, że politycy, którzy obecnie są u władzy, no oni patrzą z trochę innej perspektywy na świat, z tego względu chociażby, że no, są po prostu w innym wieku niż my. Patrzą w przyszłość trochę pod trochę innym kątem i być może nie doceniają takiego względu, że my w wieku kilkunastu lat no to, co ich decyzje teraz, które liczą w kilkunastu latach, zaważą o naszych kilkudziesięciu i mamy trochę dalszą, szerszą perspektywę, jeśli chodzi o dalekosiężność tych decyzji, które są obecnie podejmowane.
Trochę właśnie o ekologii, o klimacie chciałem z wami porozmawiać dziś, bo ten strajk taki wydaje się trochę, przynajmniej dla mnie jeszcze, ogólnie sformułowany, a chciałbym dowiedzieć się właśnie od was, na co stawiacie, na czym wam najbardziej zależy, bo czy to są zmiany w klimacie, czy to są zaśmiecanie świata, czy to jest, no nie wiem, używanie czy nastawianie świata i ludzkości na odnawialne źródła energii. Gdybyście nam mogli trochę rozebrać na części pierwsze to, co was tak tutaj popchnęło do tego, no, tego wyjścia i powiedzenia, że chcecie inaczej. Co wam przeszkadza, co was irytuje, o co walczycie?
Jako ruch jesteśmy, że tak powiem, ściśle ukierunkowani. Nie walczymy o czyste oceany czy o zmniejszenie ilości plastiku w opakowaniach. Walczymy o klimat, ponieważ zanieczyszczenie środowiska nie jest tym samym, co zmiany klimatyczne. I to właśnie zmiany klimatyczne są nieodwracalne i to je musimy jakby jako pierwsze zatrzymać konkretnymi zmianami systemowymi. Popieramy małe wybory, takie jak, nie wiem, niejedzenie mięsa, albo inne rzeczy, które każdy z nas może robić na co dzień. Natomiast naszym celem są ogólnosystemowe duże zmiany w gospodarce, w układzie tego wszystkiego, jak to działa, w energetyce, bo tylko takie duże zmiany na ten moment mogą coś zdziałać. Musimy działać szybko, bo jeżeli nie zadziałamy, to osiągniemy w pewnym momencie taki stan gazów cieplarnianych w naszej atmosferze, że to będzie po prostu nieodwracalne. Mhm. Temperatura podniesie się do tak wysokiego... Będzie się podnosiła temperatura, będzie to powodowało pożary lasów. Pożary lasów będą generowały większą ilość gazów cieplarnianych i wtedy zamykamy się w takim błędnym kole. Więc mamy ostatni dzwonek, żeby zacząć robić duże zmiany, bo inaczej będzie już po prostu po wszystkim.
Okej, okay. Czyli wy jako młodzi ludzie generalnie uważacie, że w ogóle nie macie wpływu na to, jak zmienia się klimat?
Gdybyśmy uważali, że nie mamy wpływu, to prawdopodobnie byśmy nie strajkowali.
Mhm, czy nie wyszlibyście manifestować? Okej, okay, czyli uważacie, że macie wpływ na też ogólnoświatową politykę. Dobrze, w takim razie ja odwołuję się też do istoty, ponieważ wtedy łatwiej mi też zrozumieć, czy naszym słuchaczom, czy w ogóle wszystkim, o co chodzi wam w tym przypadku, tak kolokwialnie mówiąc. Co to miałoby być w takim razie? Te zmiany w klimacie. Czym są według was powodowane i co należałoby zrobić w waszym odczuciu?
Tak jak już kolega powiedział, nie chodzi o małe, indywidualne decyzje, takie jak segregacja śmieci albo oszczędzanie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, tylko chodzi o tą największą skalę, na jaką w jakiej mogą decydować rządy i władcy tego świata, czyli energetyka i emisja gazów cieplarnianych. Ruch wywalczy...
Czyli co, też dwutlenek węgla, tak?
Głównie
dwutlenku węgla rozmawiamy, okej.
Okay. Tak, najpopularniejsza opcja. I Młodzieżowy Strajk Klimatyczny jest częścią ogólnoświatowej organizacji Fridays for Future, czyli Piątki dla Klimatu, dla Przyszłości, przepraszam. I ruch ten wywalczył sobie na szczycie klimatycznym w Nowym Jorku, który zaczyna się dzisiaj, a potrwa do jutra, liczącą się pozycję, ponieważ szczyt ten skupia się na 9 głównych założeniach, które będą omawiane, a jednym z nich jest Youth and Public Mobilization, czyli mobilizacja młodzieży i tak naprawdę jest to duży krok, ponieważ udało się jakby wbić chociaż trochę w tą największą politykę i no będzie, jest ona wzmianka wśród tych najbardziej decydujących osób na świecie.
Okej. Do tematu ekologii wrócimy sobie po przerwie, do tematu klimatu i do tego, o czym rozmawiacie. Teraz zapraszamy Państwa na chwilę muzyki.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Dziś w Strefie Młodych trochę bardziej ekologicznie i klimatycznie, to za sprawą naszych gości, z którymi rozmawiamy sobie między innymi o zmianach klimatu i o tym, że młodym ludziom zależy też na ekologii i na tychże zmianach, aby one nie postępowały. Jesteście osobami, które mają, ja nie wspomniałem tego na początku, druga klasa liceum generalnie wszyscy, tak? Czyli 17 lat około, jak dobrze liczę. Powiedzcie, w takim razie jeszcze Was dopytam o te zmiany klimatu. Generalnie zależy Wam na tym, żeby rządy, kraje wprowadzały jakieś technologie, nie wiem, usprawnienia, a może zmieniały rzeczywistość tak, żeby jak najmniej emitować tych gazów cieplarnianych. Czy macie zbadany problem? Tak Was zapytam. Jak to wygląda na świecie? Kto to jest takim największym emitentem gazów cieplarnianych? Kto trochę mniejszym? Jeżeli nie, to ja podpowiem, bo mam gdzieś tutaj wygooglowane, że no największym kłopotem w tym przypadku są Chiny. Chiny, które emitują 9000 megaton CO2 w 2017 roku, to są dane. Dalej USA, czyli Ameryka, dalej Indie, Rosja, Japonia, Polska poza pierwszą dwudziestką. To są informacje, no właśnie, to są informacje z według Global Carbon Atlas, taka organizacja, która sprawdziła 212 krajów w tym temacie. Rozumiem, że jesteście za tym, żeby Chiny zaprzestały emitowania tak dużo gazów cieplarnianych. Ja powiem skalę, bo 9 tysięcy ton, prawie 10 tysięcy ton to są Chiny, USA to jest 5 tysięcy ton, Indie 2,5 tysiąca ton, a Polska 327 ton. Tutaj jeszcze w międzyczasie bardzo mało można spotkać krajów z Unii Europejskiej, ale są na przykład wyżej od Polski chociażby Francja, Włochy czy United Kingdom, czyli dobrze mówię, Wielka Brytania po polsku, krótko mówiąc. Więc co, z Polski krzyczycie do tych największych krajów na świecie? Weźcie się i opanujcie.
Trudno się dziwić, że Chiny są na pierwszym miejscu wśród tych największych emitentów zanieczyszczenia gazów cieplarnianych, ponieważ no, kolejne kraje europejskie szczycą się swoimi ekologicznymi działaniami, o tym, że zmniejszają zużycie różnych surowców albo właśnie emisję różnych szkodliwych substancji, ale jest druga strona medalu, która mówi, że Chiny stały się po prostu fabryką i zakładami, całym przemysłem Europy. Wyrzuciliśmy praktycznie no, nie trudno znaleźć w życiu codziennym przedmioty z napisem Made in China. Po prostu wszystko, co kiedyś było produkowane w Europie, wyrzuciliśmy do Azji z powodu łatwego dostępu do taniej siły roboczej. Po prostu jest to no, cały przemysł Europy, więc trudno się dziwić, że to jest taki stan rzeczy. Dalej u USA, no to jeden z najnowocześniejszych krajów świata, to jest najduży ilość zakładów przemysłowych, jest nieproporcjonalna do większości krajów Europy. Tak więc to logiczne, że Rosja, największy kraj świata, Chiny, USA, to mają duży udział w emisji różnych zanieczyszczeń.
Rozumiem, że ten protest w kierunku ich kierujecie w takim razie najbardziej.
To jest protest każdego kraju na świecie, wobec każdego kraju na świecie. Młodzież w ponad 140, w ponad 150 krajach świata zjednoczyła, połączyła siły w ten piątek, aby wykrzyczeć do rządzących własnymi krajami i rządzących całym światem, aby podjąć natychmiastowe działania, które zmienią obecną sytuację.
Mhm. Chciałeś, Wiktor, nie, przepraszam, Oskar, tak? Coś dodać?
Tak, jakby to, że ta emisja gazów cieplarnianych została przeniesiona do innych krajów, jest skutkiem naszych zachcianek, ponieważ to wszystko to jest wypadkowa tego, że co tydzień kupujemy sobie nowe spodnie albo nową kurtkę. To wszystko jest produkowane w krajach właściwie azjatyckich lub trzeciego świata. Natomiast jako ruch młodzieżowy nie apelujemy do konkretnych krajów, do konkretnych osób. No, może nie do konkretnych osób na tyle, na ile do konkretnych jednostek. Natomiast apelujemy do całego świata właściwie, do wszystkich rządów, żeby jakby wywiązywali się ze swoich obowiązań, ponieważ było już kilka paktów, które obiecywały obniżenie emisji gazów cieplarnianych.
No Chiny akurat do nich chyba nie weszły, do tych paktów.
No Chiny chyba nie, ale Polska weszła, natomiast ten pakt to jest właściwie tylko narzędzie polityczne, ponieważ niewiele on dawał.
Okej, okay, to ja was zapytam w takim razie, nad czym myśleliście nad realnymi działaniami, bo z jednej strony okej, jest protest, a z drugiej strony mówicie, że są pakty klimatyczne. Generalnie Europa, jak widać, czy jak też słychać, stosuje się, czyli Europa wiedzie taki trochę prym, jeśli chodzi o ekologię, natomiast no, chociażby wspomniane Chiny generalnie nie robią sobie nic z tychże paktów i no, patrząc na ich wydobycie i na ich potem przetwarzanie surowców chociażby kopalnych, czy nawet emisje CO2, to one przewyższają wszystkie kraje razem wzięte pozostałe, jeśli chodzi o emisje, no, minus USA oczywiście. Więc to tak trochę temat, który chyba wiąże się, ja nie, jak gdyby nie mam nic przeciwko Chinom, tak, żeby nie było, że ja tu ciągle wymieniam je jako przykład, ale tak sobie myślę, patrząc na to strukturalnie, jakie według was, czy jakie powinny być działania władz, jeśli mówicie o całym świecie, skoro te pakty klimatyczne i również według was nie działają, to jakie powinny być wdrożone działania, żeby temat zmienić, bo z jednej strony oczywiście można mówić zmieńcie, ale może warto podpowiedzieć, co należałoby, czy warto by było zmienić. Jesteście osobami młodymi, rozumiem, że niekoniecznie jeszcze musicie mieć na tyle doświadczenia, ale może skoro angażujecie się w takie inicjatywy, zbadaliście już temat i wiecie, w jakim kierunku powinien zdążać świat.
Zdecydowanie. Przede wszystkim powinniśmy zmienić źródła energii, ponieważ źródła typu węgiel czy ropa naftowa to nie są dobre źródła. I także produkcja mięsa, po prostu produkcja mięsa generuje ogromne ilości gazów cieplarnianych. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne zmiany, powinniśmy przenieść się przede wszystkim na energetykę jądrową. I wiele osób bezpodstawnie właściwie boi się energetyki jądrowej, pomimo tego, że w ciągu ostatnich lat 50 energetyka jądrowa zabiła łącznie według WHO 4 osoby. Natomiast w samej Polsce energetyka węglowa zabija około 40 tysięcy co roku. Myślę, że bilans jest zdecydowanie lepszy dla energetyki jądrowej. Do tego powinniśmy wprowadzić ekonomiczne rozwiązania rolnicze, ponieważ ekologia i dbanie o klimat wcale nie polega na tym, że idziemy do sklepu i kupujemy ekologiczną marchewkę zawiniętą w plastik. Jeżeli chcemy być ekologiczni, to musimy myśleć o całej populacji, jako o systemie, który ma przetrwać. Dla jednego, dajmy na to, że z danej powierzchni plantacji, na której rosną ekologiczne marchewki, jesteśmy w stanie wyprodukować o wiele mniej pożywienia niż z plantacji, na której wykorzystujemy pestycydy i GMO. I wiele osób też uważa, że GMO, pestycydy, przecież to jest straszne dla środowiska. I to jest mylne myślenie, ponieważ jeżeli chcemy wyżywić całą naszą populację, to musimy myśleć ekonomicznie. I ta teoria nazywa się teorią land sharingu, w której lepiej wykorzystywać mniejsze zasoby na mniejszej powierzchni, żeby uzyskać więcej jedzenia, niż na odwrót.
Skąd? Ja jeszcze dodam. Dobrze, okej. Wiktorze, chciałeś dodać coś?
Musimy też pamiętać, że na razie jako młodzież nie mamy takiej prawdziwej mocy sprawczej, jaką byśmy chcieli mieć, aby dokonywać tych wszystkich zmian. Także na razie wszystkie nasze działania to tak naprawdę mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństw i polityków na temat. Zorganizowaliśmy przecież największy chyba w historii strajk polskiej młodzieży. Wziął w nim udział prawie 70 miast. To było kilkaset tysięcy osób. Chodzi o nagłośnienie tego tematu, przynajmniej na razie, póki nie możemy na razie sami nic zrobić.
Panie chciałyby coś dodać do tych słów, które wypowiadają mężczyźni w naszej audycji? Chyba na razie nie. To ja was dopytam o jeszcze jeden temat przed kolejną przerwą muzyczną. Powiedzcie, skąd czerpiecie w takim razie wiedzę na temat tego, jak świat z jednej strony wygląda, co ma wpływ na klimat, na zanieczyszczenia, z drugiej strony jak ten świat można zmienić, że to będzie skuteczne, że te rady, które udzielacie, czy mówicie o nich, one będą miały zastosowanie i przerodzą się w to, że tak, świat od tej pory będzie czystszy.
Przede wszystkim kierujemy się konsensusem naukowym, który powszechnie istnieje i występuje w środowisku naukowym. Gdy 97% naukowców zgadza się w pewnej kwestii, no to możemy być niemalże pewni, że jest to skuteczne.
Także mówisz jak polityk, takimi ogólnikami. Gdybym ja chciał się dowiedzieć coś więcej o tym, jak klimat jest niszczony i przez co miałby mieć, nie wiem, wpływ, emisja dwutlenku węgla miałaby mieć wpływ na to, że na świecie na przykład jest cieplej albo zmniejszają się pokrywa lodowa, to skąd bym miał te informacje czerpać? Tak was dopytuję, wiecie, bo ja celowo te pytanie zadaję, możecie być trochę może skonsterowani, ale to skąd bierze się, czy młody człowiek bierze wiedzę, potem może służyć innym osobom do tego, żeby kierować myśli młodego człowieka w różną stronę. Dlatego tak dopytuję, bo ten temat klimatu jest dość nośny, on jest obecny nie tylko za waszego życia, ale zapewne już wcześniej te ruchy gdzieś tam się pojawiały i te głosy o tym, że na przykład klimat może być zmieniany i że w ogóle człowiek może mieć wpływ na klimat, a na przykład na zlotowacenia niekoniecznie miał, a one były. Dlatego dopytuję was o to i jeżeli odpowiecie tak jak odpowiecie, to przyjmuję to. Nie ma tu podchwytliwości z mojej strony. Tak sobie myślę.
Najłatwiejszym w użyciu narzędziem do zdobywania różnorakich informacji jest oczywiście internet, natomiast trzeba się w nim wystrzegać wątpliwej jakości artykułów pod względem merytorycznym, dlatego najlepiej ustosunkować się co do sprawdzonych i renomowanych źródeł, takich jak na przykład Światowa Organizacja Zdrowia, różne organizacje proekologiczne typu Greenpeace albo Exhibition Rebellion. Chociaż to już może trochę są skrajne działania. Bardzo dobre programy przyrodnicze, ekologiczne pod względem klimatu robi na przykład telewizja BBC. To są z takich źródeł łatwo dostępnych dla, najłatwiej dostępnych dla ludzi na co dzień.
Także Netflix produkuje różne produkcje pokazujące, co się dzieje na naszej planecie. I ja osobiście mogę polecić do zdobywania tego typu wiedzy różne blogi naukowe. Większość informacji czerpię z Neuropy, albo z To tylko teoria. Są to bardzo przystępnie napisane teksty, które w prosty sposób tłumaczą tak naprawdę, co się dzieje. No i mają także odnośniki do źródeł, więc jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do niektórych informacji, zawsze możemy je sprawdzić.
A dopytam was, czy ekologia, czy te zmiany klimatu, to jest coś, co wy codziennie nie wiem, co jest czymś waszą takim zainteresowaniem, pasją, czymś, co was zajmuje. Nie wiem, każdy dzień gdzieś jest bogaty w to, że albo dochodzą do was takie informacje, albo je gdzieś dalej wypuszczacie, czy to raczej tak od akcji do akcji, sporadycznie ktoś rzucił hasło i na przykład to jest jednorazowy pomysł na to, żeby młodzi wyszli na ulicę, coś powiedzieli w danym temacie. Jak to u was wygląda?
Generalnie każdy żyje swoim życiem i ma swoje przyziemne sprawy. Myśli o swoim jutrze najbardziej intensywnie, a nie na najbliższych 20 latach. Tak więc zaprząta to największą część naszej uwagi i dlatego jest to takie trudne, aby zmobilizować społeczeństwo do myślenia w tak dalekiej perspektywie, ponieważ my jako młodzież myślimy o sprawdzianach, o maturze, najdalej o studiach, a ludzie dorośli o następnym dniu, następnym miesiącu, następnym roku pracy, a to jest perspektywa kilkudziesięciu, nawet jeśli chodzi o zaawansowane zmiany klimatyczne kilkuset lat. Dlatego jest to trudne w rozpowszechnieniu i przekonaniu ludzi, jakie to jest ważne. Dlatego, że po prostu każdy ma na co dzień sprawy często zupełnie z tym niezwiązane, więc jest to trudne uświadamiać, na ile to jest istotne, ponieważ nie jest to widoczne z dnia na dzień, a raczej z dziesięciolecia na dziesięciolecie. I nie dzieje się to tak gwałtownie, jakbyśmy chcieli, aby zostało to zauważone.
Myślę też, że większość młodych osób w dzisiejszych czasach ma już takie świadome myślenie. Nie bierzemy za każdym razem w sklepie tej jednej jednorazowej plastikowej torebki. Nie używamy słomek plastikowych i tak dalej. To są takie małe podejścia ekologiczne, jeżeli już mówimy o ekologii, które myślę, że przynajmniej każdy z nas tutaj w tym studiu z młodych.
No właśnie o was chciałem zapytać. Czy macie jakieś sposoby na to, żeby zachować świat takim, jak go zastaliście, albo lepszym? No bo chyba to by było waszym celem. Dziewczyny, wy też macie takie myślenie na co dzień, czy ono umyka gdzieś nam wszystkim? Drogie panie. Ciężko się wypowiedzieć chyba, co? Jeśli chodzi o te sprawy. One są małe, one są codzienne, one są nierzeczywiste z tymi opakowaniami chociażby, ale też ubraniami, ale też sprawami natury codziennej.
No, jeśli chodzi tutaj o codzienne, proste rzeczy, które możemy robić, aby zostawić nasz świat lepszym, minimalnie go polepszyć albo nie pogarszać, to jest to na przykład branie ze sobą butelki, bidonu, najlepiej nie plastikowego, ale metalowego. Bo mimo, że bidon plastikowy jest też wielorazowy, to nadal jest plastik. Możemy na przykład kupować ubrania w lumpeksach i to wcale nie jest wstyd, to jest nawet powód do dumy, ponieważ...
Ostatnio to jest modne.
Dokładnie, a nie dość, że modne, oryginalne i ekologiczne. Na przykład torby z lumpeksów. Jeśli nie z lumpeksów, to nawet w zwykłym sklepie teraz częściej znajdziemy torbę wielorazową niż siatkę, reklamówkę.
Nawet teraz niektóre rządy, w tym chyba i Polski, wprowadzają opłaty, także nie opłaca się chyba nam mieć jednorazówek.
Tak.
W każdym sklepie już to jest zauważalne. Okej. Okay. Tak to powiem tylko, bo niektórzy mogą chcieć kupować za każdym
Dokładnie.
Razem reklamóweczkę.
I jeśli trzymamy się tych torebek, to wspomnę, że naprawdę proponuję, polecam, ja to robię, nawet do pakowania warzyw, do jeśli nie brania tej cienkiej, jednorazowej reklamówki, którą i tak wyrzucimy za 10 minut, gdy wrócimy do domu. Jeśli na przykład tak jak ja jesteś uczniem szkoły i idziesz na przerwie do sklepu dużego, małego, tylko po bułkę na przygryzkę, na przerwę, to w ogóle nie opłaca się brać na nią torebki, ponieważ może być na przykład kontrargumentacja, że ta bułka dotknie czegoś z zarazkami, ale proszę mi wierzyć, że tą bułkę już dotyka nie jedna osoba wcześniej. Jeszcze co do takiego ekologicznego podejścia, nie wiem jak to nazwać, ale zmniejszenie jedzenia mięsa, to nie musi być stuprocentowe, tak jak na przykład ja jestem wegetarianką, ale mięso wystarcza raz w tygodniu, a jest to ogromna zmiana dla środowiska. Także wydaje mi się, że to są takie...
Są rzeczy, które możemy zrobić.
Tak, czytałem pewne statystyki, według których jeżeli byśmy zmniejszyli jakby udział trzody chlewnej o połowę, to prawdopodobnie mielibyśmy dodatkowe 100 lat takiego klimatu, jakim jest, ponieważ trzoda chlewna generuje bardzo duże ilości metanu, który bardzo drastycznie wpływa na nasz klimat.
Okej, dobrze. Do tematu ekologii i klimatu wrócimy sobie po kolejnej przerwie i Państwa zachęcamy również do wysłuchania dobrej muzyki.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Dzisiejsza audycja poświęcona jest zmianom klimatu i młodym ludziom, którzy, jak sami twierdzą, są zainteresowani tym, żeby takim zjawiskom zapobiegać. Rozmawialiśmy sobie już o przyczynach zmian klimatu według Was, teraz o skutkach zmian klimatów. Trochę więcej chciała powiedzieć Agata.
Więc powiem, że skutki zmian klimatu są widoczne już teraz. Są nimi susze, powodzie, ekstremalne zjawiska pogodowe, fale upałów, rekordy temperatur, wzrost cen żywności i braki wody. I zawsze były, ale teraz są o wiele intensywniejsze. I grozi nam zapad rolnictwa poprzez długie susze, następnie wielkie burze, które zamiast nawadniać niszczą plony. Co może skutkować niedoborami żywności, pogłębieniem biedy. Oraz mamy braki w wodzie zagrażające bezpieczeństwu i stabilności życia i polityki. Oraz podnoszenie poziomu mórz, czyli kurczenie się obszaru możliwego do zamieszkania, równocześnie wzrost populacji o kolejne miliardy, czyli fale uchodźców klimatycznych zmuszonych do opuszczenia domów.
Te skutki są wynikiem jakichś badań, jakichś opracowań? Skąd takie informacje też pozyskujecie? To pytam też Was, no bo żeby jak gdyby rozmawiać o danym kłopocie, to też trzeba mieć wiedzę, która pozwala rozmawiać o tym merytorycznie.
Jakby część skutków możemy zauważyć sami, chociażby gorące lata, mało opadów. Natomiast to, że mamy chłodniejsze lato lub gorętsze lato, dzisiaj akurat, a jutro będzie zimniej, to nie jest żaden dowód. Gdy patrzymy na statystyki, to tegoroczne lato było najgorętszym w ostatnich 70 latach. Ogólnie rzecz biorąc, mieliśmy największą liczbę dni z temperaturą powyżej 25 stopni Celsjusza. I gdy patrzymy właśnie na statystyki, to widzimy, że temperatura wzrasta, że lodowce topnieją, że żywność będzie drożała, ponieważ rolnictwo zużywa coraz więcej wody, a tej wody zaczyna brakować. Także susze i wielkie katastrofy ekologiczne oraz pogodowe, tak jak chociażby huragan, który ostatnio nawiedził wybrzeże Stanów Zjednoczonych, to wszystko to jest wypadkowa tych wszystkich rzeczy, które zbierają się właśnie na zmiany klimatyczne. Takie huragany czy inne katastrofy będą zdarzały się coraz częściej, ponieważ klimat będzie się zmieniał. Nasza planeta na to reaguje.
A czy dopuszczacie w swoich też rozważaniach, patrzeniu na to, co robicie, też to, że ktoś może chcieć wykorzystywać te informacje do własnych celów, na przykład budując na tym kapitał polityczny, na przykład, czyli na ekologii, stając się bardziej ekologicznym i zmuszając, może inaczej, zachęcając innych do tego, żeby się angażowali w dane ruchy, dane stowarzyszenia, organizacje, wpływali na pewne rzeczy. Z drugiej strony, czy dopuszczacie też do siebie takie informacje, że no właśnie, to może być też dane informacje, mogą być w jakiś sposób podawane manipulacyjny, jeśli chodzi o zwłaszcza Was, młodych ludzi, bo skoro można do Was przemawiać przez media społecznościowe, przez internet, przez duże, tak jak wspominaliście, chociażby firmy, które emitują seriale i które są popularne wśród młodych ludzi, nie tylko w ogóle wśród ludzi na świecie, to mogą chcieć, no właśnie, zrobić przy waszym udziale jakieś zmiany. Mówimy na przykład chociażby o przemyśle motoryzacyjnym, który jest konsumentem ropy naftowej chociażby i którym przewala się przez świat rewolucja elektromobilności, której produkcja na przykład ogniw, czy wspominaliście o energii jądrowej, gdyby ta energia była tak zielona, to może Francja nie wygaszałaby tego programu u siebie, czy Japonia nie rezygnowałyby z elektrowni atomowych. W 2021 roku Francja rezygnuje z elektrowni atomowych, a to przecież środek zachodniej Europy. Pytanie w związku z tym do was, czy i stąd moje pytania o źródła wiedzy. Czy sprawdzacie to, czy przypadkiem komuś takie działania nie sprzyjają, nie wpływają na to, że ktoś może odnosi na tym jakąś korzyść?
Myślę, że jedno wynika z drugiego, ponieważ rzeczywiście wiele partii politycznych, głównie za granicą, ponieważ w Polsce jeszcze to nie jest aż tak popularne, cały temat ekologii, rzeczywiście zbiera wyborców na swoje postulaty ekologiczne, natomiast czy one mają rzeczywiście uzasadnienie naukowe, to nie wiem, ponieważ ponoć ekolodzy w Niemczech wygaszają elektrownie atomowe, to samo jak pan wcześniej wspomniał, dzieje się we Francji, natomiast takie działania nie mają żadnego poparcia naukowego. Chociażby kilka dni temu wygaszono Three Mile Island, to jest elektrownia, która produkowała ogromne ilości zielonej energii bez gazów cieplarnianych, elektrownia atomowa. To wszystko dzieje się, ponieważ ludzie często wierzą, że to, co robią, jest dobre dla planety, w momencie, w którym tak naprawdę pogarszają tylko sytuację.
No to których ekologów słuchasz, bo mówisz o nich ekolodzy, o was mówicie ekolodzy, no to kogo słuchasz?
To prawda. Myślę, że tak jak już wcześniej wspomniałem, powinno się kierować swoje decyzje na podstawie konsensusów naukowych, sprawdzać różne źródła, ponieważ jeżeli gdzieś przeczytamy jedno, to gdzie indziej może być napisane drugie. Dlatego warto sprawdzać źródła, porównywać je ze sobą, wyciągać własne wnioski.
Wiadomo, że ogólny temat i zainteresowanie, cały szum informacyjny wokół katastrofy klimatycznej jest bardzo łakomym kąskiem pod względem różnych, jest narzędziem politycznym często, wiążą się z tym obietnice wyborcze, na które często mogą, że tak powiem, chwytać się osoby z iluzją, że zrobią coś dobrego dla planety, dla siebie, dla przyszłych pokoleń, podczas gdy brzmi to bardzo pozytywnie i dobroczynnie, a niekoniecznie może to mieć zastosowanie i rzeczywiste poparcie wśród środowisk naukowych.
Temat klimatu to temat rzeka i można by o nim jeszcze bardzo długo rozmawiać, a czas naszej audycji niestety z gumy nie jest, więc musimy już na dzisiaj zakończyć, ale może jeszcze w Strefie Młodych ten temat ekologii, klimatu będzie się pojawiał. Bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, a moimi państwo gośćmi dziś byli Agata Winiel. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dobranoc. Nadia Ratajczak.
Dziękuję.
Wiktor Jasiczek.
Dziękuję, dobranoc.
I Oskar Der.
Dziękuję, do widzenia.